Godzina 10.12, trzecia godzina poranku w net na 87,8 FM oraz w net FM. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie, że nas słuchacie. Będzie ciekawie teraz rozmowa z księdzem Dariuszem Chwastkiem, proboszczem parafii ewangelicko-augsburskiej w Niebowstąpienia Pańskiego w Warszawie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dzień dobry.
Drogi księże, obchodzimy właśnie 500. rocznicę reformacji i na zachodzie, w Niemczech, w Szwecji jest to rocznica radosna. Kościół katolicki jednak przypomina, że jest to podział chrześcijaństwa zachodniego, więc w sumie data tragiczna.
Oj, chyba nie byłbym taki radykalny. My patrzymy dzisiaj już ze współczesnej perspektywy na wydarzenia sprzed 500 lat z pewnym dystansem i z dobrym rozeznaniem problemów, które wtedy się działy, które miały miejsce o wiele wcześniej, zanim się reformacja rozpoczęła. Kiedy byśmy patrzyli na pewne rzeczy z bliższej odległości, pewne problemy jawią się jako większe. Kiedy patrzymy dzisiaj już z perspektywy 500 lat, to musimy przyznać, że pewne próby, propozycje zmian w Kościele, które możemy nazwać reformami, miały już miejsce 100 lat wcześniej. I to był temat w jakiś sposób na porządku dziennym. Nawet na Soborze w Konstancji na początku XV wieku było o tym głośno. Nie podjęto jednak wyzwania z różnych powodów. Natomiast też prawdopodobnie okoliczności nie sprzyjały podjęciu reform. Stało się to 100 lat później, czyli 500 lat licząc od naszej teraźniejszości. Sprzyjały pewne okoliczności do podjęcia zmian, natomiast chyba bym tego aż tak mocno nie nazywał. Nie dlatego, że chciałbym teraz popaść w jakąś poprawność polityczną. Mówię teraz stojąc na pewnym takim teologicznym fundamencie, który jest dość mocny i pewny. Mogę ten wątek w jakiś sposób zaraz rozwinąć. Ale generalnie raczej są też mi znane kręgi w Kościele katolickim teologów czy osób świeckich, które wcale na reformację nie patrzą aż tak radykalnie czy negatywnie. Mamy świadomość, że gdyby nie reformacja, oblicze chrześcijaństwa w Europie czy na świecie, Europa nam bliższa w tym momencie, byłoby zupełnie inne. Pytanie, jak to wszystko by wyglądało. Ale to może za chwilę, jeśli faktycznie pan redaktor chciałby ten wątek rozwinąć.
No, chciałbym dowiedzieć się, co zdaniem księdza i luteran właśnie reformacja wniosła dobrego do życia chrześcijańskiego.
Przede wszystkim jednym z głównych haseł reformacji było zawołanie, zachęta powrotu do źródeł religii chrześcijańskiej, powrót do Pisma Świętego, do tradycji apostolskiej. To był jeden z postulatów m.in. Marcina Lutra, który udało się szybko, można powiedzieć, wcielić w życie. On w XXI roku, na początku XVI wieku, już miał gotowe tłumaczenie Nowego Testamentu. To był ewenement. Nowy Testament był znany fachowcom, osobom, które potrafiły czytać w oryginale w Grece. Poza tym, jeśli już był dostęp do Pisma Świętego otwarty, to tylko i wyłącznie w języku łacińskim. My dzisiaj mamy różne edycje Pisma Świętego, czyli Stary i Nowy Testament w komplecie, w naprawdę najróżniejszych wariantach i jest to tłumaczone wszystko z języków oryginalnych. Stary Testament z języka hebrajskiego, Nowy Testament z języka greckiego. W czasach Lutra było to coś zupełnie nowego. Druga rzecz, kwestia edukacji. Reformacja położyła podwaliny pod edukację, która bardzo szybko zaczęła się rozwijać, nie tylko w tym obrębie kościelnego życia, ale również na gruncie miejskim. Postulaty reformatorów były na tyle silne, że rajcy miejscy nie mieli wyjścia, musieli wdrażać edukację. I podkreślę bardzo wyraźnie, była to edukacja przeznaczona nie tylko dla chłopców, co jeszcze jakoś by się dało kulturowo wytłumaczyć, lecz to była edukacja również przeznaczona dla dziewczynek. Po trzecie, języki narodowe. Kolejnym z postulatów reformacji było to, żeby głosić Boże Słowo, żeby się modlić w języku, który znamy, języku ojczystym. Reformacja też wprowadziła od samego początku, od pierwszych lat, kiedy ten ruch się naprawdę rozwijał i ustabilizował. My dzisiaj się modlimy w swoich kościołach w naszym języku ojczystym, śpiewamy pieśni w naszym języku ojczystym i rozmawiamy w takim języku. Język łaciński przestał być językiem uniwersalnym, językiem nauki. Języki narodowe również zyskały podobną rangę. Dzisiaj dla nas to jest oczywistość. Po trzecie, coś dla nas dzisiaj oczywistego, myślę o tym wymiarze takiego życia obywatelskiego. Pamiętajmy o tym, że reformacja wprowadziła inny zupełnie system organizacji życia kościelnego. Zrezygnowano z tego modelu hierarchicznego, wprowadzono model demokratyczny. Ewangelicy od najmłodszego uczyli się demokracji w swoich parafiach. Do dzisiaj jest ten model kultywowany. Proboszcza wybierają zborownicy, członkowie parafii. Biskupa diecezjalnego, biskupa kościoła wybierają synodałowie. To demokracja, tak, od samego dołu, można powiedzieć, życia kościelnego przebija się do samej góry. Góry, ale to nie jest absolutnie żadna jakaś wysoka, hierarchicznie skonstruowana władza, lecz dość płaska. No i co jeszcze? Ten model spowodował, że rozmawiają ewangelicy ze sobą o wszystkich ważnych sprawach dla życia parafialnego. Nie decyduje tylko i wyłącznie proboszcz o tym czy tamtym. Decyduje proboszcz razem ze swoją radą parafialną, która też jest wybrana w sposób demokratyczny. Więc to, co dla nas w tym obiegu życia obywatelskiego jest oczywiste, dla ewangelików było już oczywiste od 500 lat. Myślę, że te argumenty, które przytoczyłem, są na tyle wyraziste i oczywiste, że chyba się jesteśmy w stanie zgodzić do tego, że był to jednak bardzo dobry proces, który też bardzo ożywczo wpłynął na postawę Kościoła katolickiego w XVI wieku. Pamiętajmy o tym, że gdyby nie reformacja, nie byłoby Soboru Trydenckiego, który został zorganizowany w latach 40., który w jakiś sposób wymusił na ówczesnych władzach kościelnych dokładne określenie swojej tożsamości religijnej. I to się w jakiś sposób udało. Mówimy dzisiaj o rzymskim katolicyzmie. Wcześniej, przed rozwojem reformacji, mówiono o kościele. Nie było potrzeby, żeby go doprecyzowywać. Po prostu był jeden kościół. Tak? W liczbie pojedynczej się wypowiadano o kościele.
No tak od jak momentu... Chrystus mówił, pamiętajcie, abyście byli jedno. Nie zakładał wielu kościołów, tylko jeden.
Znaczy, Pan Jezus nie zakładał żadnego kościoła, tak? Fenomen kościoła to jest fenomen dziejów apostolskich i zesłania Ducha Świętego, gdzie tę rolę taką kluczową odegrał apostoł Piotr. Pan Jezus umarł jako Żyd. Pan Jezus umarł na krzyżu, który mu urządzili rzymscy żołnierze. Z wyroku władzy świeckiej umarł. Pamiętajmy o tym, że Pan Jezus nie miał fizycznie rzecz biorąc, jako nauczyciel z Nazaretu, żadnego udziału fizycznego w tym, co się wiąże z powołaniem Kościoła jako instytucji, widocznego ciała, które w jakiś sposób się organizuje i w jakiś sposób funkcjonuje. Ale wierzymy, że zesłanie Ducha Świętego, tak, to jest ten element chrystusowy, z tym, że to się działo w zupełnie innej sekwencji czasowej. Musimy tę kolejność mieć na uwadze stale. Jeśli mogę ten wątek, to chętnie bym dopowiedział, że jedną sprawą jest organizacja życia kościelnego w takiej formule parafialnej, decyzjalnej, czyli myślę o tym wymiarze instytucjonalnym, a z drugiej strony jest kwestia kościoła, którego głową jest Chrystus, kościoła apostolskiego, niewidzialnego, powszechnego, do którego wszyscy mamy prawo się czuć włączeni. Czyli musimy odróżniać te dwa wymiary kościoła niewidzialnego, jednego kościoła, którego głową jest Chrystus, a z drugiej strony mamy te widzialne wspólnoty, parafie.
Bardzo dziękujemy za to wyjaśnienie. Czujemy się troszkę mądrzejsi. Jeszcze dwa słowa o udziale prezydenta Rzeczpospolitej w święcie 500. rocznicy reformacji.
Tak. Była taka ostatnio w piątek wspaniała uroczystość w Zamku Królewskim, to był 27 października. W programie tego niezwykłego spotkania jubileuszowego na Zamku Królewskim było również, jak już pan zapowiedział, tak, przemówienie pana prezydenta Andrzeja Dudy, ale też było przemówienie biskupa kościoła księdza Jerzego Samca. Było również wystąpienie sekretarza generalnego Światowej Federacji Luterańskiej, księdza Martina Junge. Mówił też, swój wykład wygłosił pan profesor Buzek, ewangelik, luteranin, a także wręczono kościołowi ewangelicko-augsburskiemu w Szwecji nagrodę za pomoc humanitarną na Mazurach w latach 40., zaraz po zakończeniu wojny. Więc bardzo podniosła uroczystość pokazująca, że reformacja to z jednej strony, owszem, fenomen religijny, bo od tego się zaczęło, ale reformacja to jest przede wszystkim też rzecz, która się wiąże ściśle z kulturą, wiąże się ściśle z wymiarem życia społecznego. Pamiętajmy o tym, że reformacja bardzo istotnie wpłynęła również na muzykę, to ten wymiar kulturowy. Trudno sobie wyobrazić muzykę Bacha, Jana Sebastiana Bacha, którego nazywamy kolokwialnie piątym ewangelistą, bez klucza religijnego. My tej muzyki, tego dobra kulturowego ludzkości, byśmy dzisiaj powiedzieli, nie bylibyśmy w stanie zrozumieć. Ale faktycznie tu nawiązuje do koncertu, który miał miejsce później, po tym spotkaniu w Zamku Królewskim. Myślę o Filharmonii, gdzie był uroczysty koncert reformacyjny dla gości zaproszonych, gości obecnych.
Obchody trwają i będą trwały jeszcze pewnie przez cały rok. Ksiądz dr Dariusz Chwastek, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Niebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, był naszym gościem. Bardzo serdecznie księdzu dziękujemy.
Pięknie państwu dziękuję, nisko się kłaniam i życzę dobrego dnia.
Kłaniamy się. To kościół, który, jak sam twierdzi, jest demokratyczny i tym się zajmuje. A my przechodzimy do kościoła, który może troszkę mniej przywiązuje wagi do demokracji, czyli kościoła katolickiego. Pan Paweł Kwaśniak, przepraszam, pani Izabela Mosakowska i pan Paweł Kwaśniak z Centrum imienia Życia i Rodziny są naszymi gośćmi. W zeszły piątek odbył się Kongres Życia i Rodziny. Było o ideologii gender.
Tak. Dokładnie rzecz biorąc,
jakimś cudem bardziej jest to popularne w krajach protestanckich niż w krajach katolickich.
A to ciekawa obserwacja. Rzeczywiście. No cóż, może ja bym jednak ten wątek religijny tutaj zostawił troszeczkę z boku, bo rzeczywiście ta ideologia bardzo niebezpieczna, objawiająca się seksualizacją dzieci, młodzieży, taką deprawacją, pornografizacją i tak dalej, ona dotyka jednak wszystkich obszarów kulturowych, nie tylko krajów nominalnie chrześcijańskich, ale tych niechrześcijańskich również. I zastanawialiśmy się nad tymi tematami w czwartek. Mieliśmy w Katolickim Centrum Kultury Dobre Miejsce kongres poświęcony tej tematyce. No i cóż, no cieszymy się, że ponad 200 osób, pedagogów, nauczycieli, wychowawców, rodziców, działaczy społecznych, działaczy samorządowych z całej Polski spotkało się, aby nad tymi kwestiami się zastanawiać, no bo jako Polska nie jesteśmy tutaj jakąś zieloną wyspą, czy też jakąś wyspą, do której przeróżne prądy z zewnątrz nie docierają. Wręcz przeciwnie, jesteśmy w środku Europy. No i tak jak inne państwa, jesteśmy narażeni na przeróżne ideologie, które w tej przestrzeni publicznej się pojawiają. No a ta ideologia, taka permisywna ideologia, no ciśnie się z różnych stron do Polski, szczególnie do instytucji edukacyjnych, do instytucji kultury, do mediów.
Te, które odbierają pieniądze z Unii Europejskiej, są jakby bardziej podatne na ten schematy pojęciowe, w jakich
rzeczywiście jest tak, i to wynikało też z prelekcji naszych gości, że rzeczywiście przeróżne organizacje pozarządowe, bo w Polsce to wygląda tak, że szczególnie organizacje pozarządowe finansowane z przeróżnych funduszy, w tym właśnie funduszy europejskich, międzynarodowych, szkołach mają za zadanie wprowadzanie edukacji seksualnej do szkół, bardzo często pod przykrywką, pod tytułem niewiele znaczącym, czy też takim z pozoru bezpiecznym, a jednak przemycają te bardzo niebezpieczne treści.
Na konferencji była również pani Izabela Mosakowska.
Tak, zgadza się. I też rozmawiając z uczestnikami konferencji, oni często podkreślali to, o czym wspominał przed chwilką Paweł, że byli zaskoczeni tym, jak wiele organizacji pozarządowych jest zaangażowanych w promowanie ideologii gender. Podnosili też to, że właśnie, że nie wiedzieli o tym, że ONZ sam się w to jakoś angażuje, może bardziej, może nie tak bardzo narzucająco się, natomiast, że jakby przyzwala na różne właśnie programy, prosząc o to, albo mówiąc o tym, że właśnie takie ideologie są dobre lub potrzebne, że to służy wolności, że każdy z nas ma prawo do tego, żeby w jakiejś takiej swojej wolności postępować. Znaczy wolności oczywiście w cudzysłowie.
Bo to jest tak naprawdę marksizm, tylko inaczej.
Tak, i o tym mówił profesor Stępkowski, on od tego wyszedł. Właśnie te źródła ideologii gender są jakby niemalże jednoznaczne.
Tak, to jest jakby kolejna odsłona tych niebezpiecznych ideologii pochodzących gdzieś jeszcze właśnie od Marksa, a nawet od wcześniejszych myślicieli, i ona, ta ideologia ewoluuje przez kolejne dziesięciolecia, przez kolejne wieki i doszliśmy w tym czasie teraz do ideologii, która uderza no całkowicie już w fundamenty ludzkiej egzystencji, tak? Podważa płciowość, co jeszcze komunistom się, że tak powiem, nie śniło. Natomiast współczesnym neomarksistom jak najbardziej uderza w płciowość, kwestionuje płciowość ludzi, tak? Kwestionuje, że jesteśmy mężczyznami lub kobietami. Wprowadza ideę płci kulturowej. Każdy może sobie wybrać, czy jest mężczyzną, czy kobietą. Ale... Czy przed południem jestem kobietą, a może po południu jestem mężczyzną.
W ogromnym skrócie chodzi o to, żeby zlikwidować instytucję rodziny ludzkiej. Ta instytucja, która gdzieś tam się wyłoniła dziesiątki tysięcy lat temu, te rodziny potem tworzyły państwa, społeczności i tak dalej, ale cały czas istniały jeszcze niedawno, przecież państwo było po to, by tą rodzinę chronić. Teraz nie, tak, teraz jest po to, żeby ją zniszczyć, podzielić.
Jeszcze przecież za czasów komuny oficjalnie mówiło się tak, że rodzina jest podstawową jednostką, tak, społeczności i tak dalej. W tej chwili to wszystko się kwestionuje, nic nie jest oczywiste, nic nie jest jednoznaczne i jest kładziony ogromny nacisk na seks. Seks przewija się tak naprawdę przez treści, tak, które są przez genderystów propagowane i jest on sprowadzony przede wszystkim do techniki, tak? Tekst w każdej odsłonie jest dobry.
Państwo, odpowiedzcie mi na takie pytanie. Jak teolog, ktoś, kto się zajmuje kościołem, ktoś się zajmuje religią, ma nie widzieć w tej promocji seksu szatana?
Nie wiem.
To jest bardzo dobre pytanie. Natomiast myślę, tak odwołując się już do teologii, do kościoła, że tak naprawdę kościół daje nam tę stabilizację i tak naprawdę kościół jest jedną z nielicznych instytucji, o których mówił przed chwilką ksiądz, która jeszcze dąży do tego, żeby rodzina była stabilna i broni wartości właśnie takich prorodzinnych. Jakby odpiera jeszcze ataki różnego rodzaju ideologii, różnego rodzaju deprawatorów, którzy chcą wchodzić do szkoły i mówić jak... i seksualizować dzieci i młodzież.
Mimo, że ja w kościele raz słyszałem kazanie, w którym ksiądz mówił o orientacjach seksualnych.
No właśnie, na poziomie języka, jakbyśmy mogli powiedzieć, ta nasza strona, nie wiem, bardziej konserwatywna, chrześcijańska, niestety bardzo często ulega tej nowomowie promowanej przez ideologów, genderystów, neomarksistów i tak dalej. I przede wszystkim musimy sami siebie pilnować, żeby nie ulegać tym wpływom, a jednocześnie przywracać właściwe znaczenie poszczególnym słowom. Mało kto teraz mówi, nie wiem, o czystości, przedmałżeńskiej, o wstrzemięźliwości, o odpowiedzialności, budowaniu odpowiedzialności młodych ludzi, tego poczucia odpowiedzialności nawzajem za siebie, tak aby mogli w przyszłości zbudować trwały związek małżeński. Musimy odkłamywać. Ja miałem taką bardzo ciekawą rozmowę z moją córką wieczorem, zaraz po naszym kongresie. Nastoletnia córka, która powiedziała, że a u niej w klasie są chłopcy, są dziewczyny, to jest pierwsza klasa liceum, którzy określają się na przykład jako biseksualiści. Ja zwróciłem córce uwagę, czy przypadkiem na zwykłe, naturalne określenia, nie wiem, przyjaciele, koledzy i tak dalej, współczesna kultura tym młodym ludziom nie narzuciła tej nakładki seksualnej, prawda? Tej nakładki seksualnej, bo być może oni po prostu się przyjaźnią. Natomiast przesiąknęli już na tyle tą ideologią, tak, że o zwykłej przyjaźni, koleżeństwie mówią w kontekście seksualności własnej. Nie wiem, czy tak jest, ale jeżeli tak jest, no to by oznaczało, że naprawdę mamy bardzo, bardzo wiele do zrobienia, żeby odkłamywać język.
A to też pokazuje, jak bardzo musimy być wszyscy czujni i wrażliwi na to, co wchodzi do szkół. I to też było pokazane podczas kongresu w prelekcjach. Czasem możemy czegoś nie zauważyć, bo tak jak wspominał też Paweł, deprawatorzy wchodzą pod różnymi przykrywkami, jakiejś promocji zdrowia chociażby, tak? I wypraszają nauczycieli, a zostając sami z dziećmi i przekazując im wiedzę nieodpowiednią na ich do ich poziomie.
Ale to jest może kwestia tego, że w tych chrześcijańskich, katolickich rodzinach powinniśmy te dzieci prowadzić, zaszczepić przed różnego rodzaju złem, które pojawia się w przestrzeni publicznej. Możemy się zarazić w autobusie grypą czy przeziębieniem, no ale jak jesteśmy za to, jakoś przez to przejdziemy.
Tak, prowadzimy taki program Szkoła Przyjazna Rodzinie i w tym programie właśnie podkreślamy rolę rodziców, że to szkoła jest jakby pełni funkcję dopełniającą, jeśli chodzi o wychowanie. Rodzice są tymi osobami, które przygotowują dzieci do życia dorosłego i do podjęcia roli żony, męża, matki, ojca.
Natomiast oczywiście dorośli ludzie, rodzice bardzo często też już są skażeni tymi treściami, które potem przekazują swoim dzieciom, przyjmują jako swoje, nie zauważając, że robią dzieciom tym ogromną krzywdę. Dlatego edukacja dla dzieci, taka wychowująca do odpowiedzialności, tak, w małżeństwie jest niezwykle ważna. Natomiast też edukacja osób dorosłych jest ważna nie mniej. No, nasza Fundacja też również tym się zajmuje, aby do osób dorosłych docierać i odkłamywać język, pokazywać, jaka rzeczywiście jest natura małżeństwa, jaka jest prawdziwa natura rodziny.
No i to jest bardzo ważne działanie. Życzymy Państwu powodzenia tak mocno, jak życzymy samym sobie, żeby Państwu się udało. Pani Izabela Mosakowska i pan Paweł Kwaśniak, Centrum Życia i Rodziny.
Zapraszamy wszystkich na stronę internetową kongresżyciairodziny.pl. Tam już wkrótce będą materiały filmowe z naszego kongresu. Będzie można wysłuchać i obejrzeć wszystkich wykładów. Zapraszamy.
Super, dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.